Narodowe czytanie w Polskim Radiu Białystok. Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis. Fragment powieści czyta prezes zarządu Radia Białystok, Wojciech Straszyński.
Każda kropla krwi zadrgała w młodym patrycjuszu na jej widok. Zapomniał o tłumach, o starcu, o własnym zdumieniu wobec tych niepojętych rzeczy, jakie słyszał. I widział przed sobą tylko ją jedyną. Oto wreszcie po wszystkich wysiłkach, po długich dniach niepokoju, szarpania się, zmartwień, odnalazł ją. Po raz pierwszy w życiu doświadczył, że radość może się rzucić na piersi jak dziki zwierz i przygnieść je aż do utraty oddechu. On, który dotąd sądził, że fortuna ma niejako obowiązek spełniać wszystkie jego życzenia, teraz zaledwie wierzył własnym oczom i własnemu szczęściu. Gdyby nie to niedowierzanie, jego zapalczywa natura mogłaby go popchnąć do jakiego nierozważnego kroku, ale chciał się pierwej przekonać, czy to nie dalszy ciąg tych cudów, którymi miał przepełnioną głowę i czy nie śni. Ale nie było wątpliwości, widział Ligię i dzieliła go od niej odległość zaledwie kilkunastu kroków. Stała w pełnym świetle, więc mógł napawać się jej widokiem, ile sam chciał. Kaptur zesunął się jej z głowy i rozrzucił włosy. Usta miała nieco otwarte, oczy wzniesione ku apostołowi, twarz zasłuchaną i zachwyconą. W płaszczu z ciemnej wełny ubrana była jak dziewczyna z ludu. Winicjusz jednak nigdy nie widział jej piękniejszą i mimo całego zamętu, jaki w nim powstał, uderzyła go w przeciwieństwie do tego niewolniczego niemal ubioru szlachetność tej cudownej patrycjuszowskiej głowy. Miłość przeleciała po nim jak płomień. Ogromna, pomieszana z jakimś dziwnym uczuciem tęsknoty, uwielbienia, czci i żądzy. Czuł rozkosz, jaką sprawiał mu sam jej widok i napawał się nią jakby ożywczą wodą po długim pragnieniu. Stojąc przy olbrzymim ligu, wydawała mu się mniejszą niż była przedtem, niemal dzieckiem. Spostrzegł także, iż wyszczuplała. Płeć jej była prawie przezrocza, czyniła na nim wrażenie kwiatu i duszy. Ale tym bardziej tylko pragnął posiąść tę istotę, tak odmienną od kobiet, które widział lub posiadał na wschodzie i w Rzymie. Czuł, że oddałby za nią tamte wszystkie, a z nimi Rzym i świat w dodatku. Byłby się zapatrzył i zapamiętał zupełnie, gdyby nie Chilon, który ciągnął go za róg płaszcza w strachu, aby nie uczynił czegoś, co mogło podać ich na niebezpieczeństwo. Chrześcijanie tymczasem zaczęli się modlić i śpiewać. Za chwilę zagrzmiało Maranatha, a potem wielki apostoł począł chrzcić wodą z fontanny tych, których prezbiterowie przedstawili jako do przyjęcia chrztu przygotowanych. Winicjuszowi zdawało się, że ta noc nigdy się nie skończy. Chciał teraz iść jak najszybciej, najprędzej za Ligią i pochwycić się w drodze lub w jej mieszkaniu. Wreszcie niektórzy poczęli opuszczać cmentarz. Chilon wówczas szepnął: wyjdźmy, panie, przed bramę, albowiem nie zdjęliśmy kapturów i ludzie patrzą na nas. Tak było rzeczywiście. Gdy podczas słów apostoła wszyscy odrzucili kaptury, ażeby lepiej słyszeć, oni nie poszli za ogólnym przykładem. Rada Chilona wydawała się roztropną. Stojąc przy bramie, mogli uważać na wszystkich wychodzących. Ursusa zaś nie trudno było rozpoznać po wzroście i postawie. Pójdziemy za nimi, rzekł Chilon. Zobaczymy, do jakiego domu wchodzą. Jutro zaś, a raczej dziś jeszcze, otoczysz, panie, wszystkie wejścia do domu niewolnikami i zabierzesz ją. Nie, rzekł Winicjusz. Co chcesz uczynić, panie? Wejdziemy za nią do domu i porwiemy ją natychmiast. Wszak podjąłeś się tego, Krotonie. Tak jest, rzekł lenista. I oddaję ci się, panie, jako niewolnik, jeśli nie złamię krzyża temu bawołowi, który jej strzeże. Lecz Chilon rozpoczął odradzać i zaklinać ich na wszystkich bogów, ażeby tego nie czynili. Przecie Kroton miał być wzięty tylko dla obrony na wypadek, gdyby ich pognano, nie dla porwania dziewczyny. Biorąc ją we dwóch tylko sami, narażają się na śmierć i co więcej mogą ją wypuścić z rąk, a wówczas ona skryje się w innym miejscu lub opuści Rzym. I co uczynią? Dlaczego nie działać na pewno? Po co narażać się na zgubę i całe przedsięwzięcie na los niepewny? Musieli jednak czekać jeszcze długo i kury poczęły piać na przedświt, nim ujrzeli wychodzącego z bramy Ursusa, a z nim Ligię. Towarzyszyło im kilka innych osób. Chilonowi wydało się, że rozpoznaje między innymi wielkiego apostoła. Obok niego szedł drugi starzec, znacznie niższy wzrostem, dwie młode niewiasty i pachole, które świeciło latarnią. Za tą garstką szedł tłum liczący ze 200 osób. Winicjusz, Chilon i Kroton pomieszali się z owym tłumem. Tak, panie, rzekł Chilon, twoja dziewica znajduje się pod możną opieką. To on z nią jest, wielki apostoł. Bo patrz, jak ludzie klękają przed nim na przodzie. Ludzie rzeczywiście klękali, ale Winicjusz nie patrzył na nich. Nie tracąc ani chwili z oczu Ligii, myślał tylko o jej porwaniu i przywykłszy w wojnach do wszelkiego rodzaju podstępów, układał sobie w głowie z żołnierską wściekłością cały plan porwania. Czuł, że krok, na który się ważył, był zuchwały, ale wiedział dobrze, że zuchwałe napady zwykle kończą się powodzeniem. Droga była jednak długa, więc chwilami myślał także o przepaściach, jakie wykopała między nim a Ligią ta dziwna nauka, którą ona wyznawała. Rozumiał teraz wszystko, co się w przeszłości stało i rozumiał, dlaczego się stało. Był na to dość przenikliwym. Oto on dotąd Ligii nie znał. Widział w niej cudną nad wszystkie dziewczynę, do której zapaliły się jego zmysły. Teraz zaś poznał, że ta nauka czyniła z niej jakąś różną od innych kobiet istotę i że nadzieja, aby ją także pociągnęły zmysły, żądza, bogactwo, rozkosz, jest czczym złudzeniem. Pojął nareszcie to, czego obaj z Petroniuszem nie rozumieli, że owa nowa religia wszczepiła w duszę coś nieznanego temu światu, w którym żyli. I że Ligia, gdyby nawet pokochała go, nic ze swych chrześcijańskich praw dla niego nie poświęci. Że jeśli istnieje dla niej rozkosz, to całkiem odmienna od tej, z jaką ubiegał się on i Petroniusz i dwór Cezara i cały Rzym. Każda inna z kobiet, które znał, mogła zostać jego kochanką. Ta chrześcijanka mogła być tylko ofiarą. I myśląc o tym, doznawał piekącego bólu i gniewu. Czuł zaś zarazem, że ów gniew jest bezsilny. Porwać Ligię wydawało mu się rzeczą możliwą i tego był prawie pewien, ale również był pewien, że wobec nauki on sam, jego męstwo, jego potęga są niczym i że z nią sobie nie poradzi. Ów rzymski trybun wojskowy, przekonany, że ta siła miecza i pięści, która zawładnęła światem i zawsze nim władać będzie, po raz pierwszy w życiu ujrzał, że poza nią może być jeszcze coś innego, więc ze zdumieniem zadawał sobie pytanie, co to jest? I nie umiał sobie jasno odpowiedzieć. Przez głowę przelatywały mu tylko obrazy cmentarza, zebranego tłumu i Ligii, zasłuchanej całą duszą w słowa starca, opowiadającego o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Boga człowieka, który odkupił świat i obiecał mu szczęście po drugiej stronie Styksu.
Narodowe czytanie w Polskim Radiu Białystok. Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis. Fragment powieści czytał prezes zarządu Radia Białystok, Wojciech Straszyński. Patronat honorowy Pary Prezydenckiej.